Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu i zapraszam na kolejną edycję politycznej dogrywki. Dziś w audycji o projektach landyzacji Polski. Być może na wzór Niemiec. To też w loże ekspercko-komentatorskiej pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Akademia Jakuba Sparadyża, dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. Witam pana.
Dzień dobry.
Panie profesorze, landyzacja, samorządność, podział administracyjny, państwo unitarne, decentralizacja, podatki i jeszcze 21 postulatów samorządowców. To są hity ostatniego sezonu politycznego. Zacznijmy, jeśli pan pozwoli, od Niemiec, bo to najbardziej mi się kojarzy z landyzacją. Historycznie poniekąd, ale zanim jeszcze o landyzacji, to dwa słowa komentarza do wyboru szefa Komisji Europejskiej. Pierwszy raz w historii Ursula von der Leyen, Niemka.
Pierwszy raz w historii Niemka właśnie, no, kobieta, bo to teraz dla dzisiejszych europejskich elit to już jest walor sam w sobie. No ale rzeczywiście, komentując to wydarzenie, trzeba też mieć w pamięci, kto nie został nominowany jako kandydat.
Czyli sukces polskiej dyplomacji?
W tym sensie można powiedzieć, że tak, no nie tylko polskiej dyplomacji, bo jak wiadomo, front oporu wobec Fransa Timmermansa był szerszy niż tylko Polska, czy nawet Grupa Wyszehradzka, więc w tym sensie...
Ale udało się ten front scalić, prawda?
Tak, udało się scalić, udało się przede wszystkim utrzymać spoistość Grupy Wyszehradzkiej, która po raz kolejny, proszę zwrócić uwagę, pokazała skuteczność, po raz pierwszy przy okazji zablokowania tej przymusowej relokacji imigrantów. Więc tutaj mamy kolejne potwierdzenie skuteczności tego tworu. No z drugiej strony można powiedzieć, czy czasem Angeli Merkel właśnie o to nie chodziło, że wystawimy tutaj jako tak zwanego zająca Timmermansa. Potem zgodnie z przewidywaniami na skutek dużego oporu państw Europy Środkowej my w geście tak zwanej dobrej woli się wycofamy z Timmermansa i wsadzimy rzeczywistą kandydatkę, o którą od początku chodziło, czyli panią minister obrony narodowej Niemiec Ursulę von der Leyen.
Ale prasa niemiecka zdecydowanie ten gest komentuje jako porażkę Angeli Merkel, prawdopodobnie największą.
Jako upokorzenie, nawet dosłownie tak piszą i to wielkie tytuły, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung.
A niemieckie media są zwykle zgodne z linią rządu.
Tak, i to jest kolejny znak, że u naszych zachodnich sąsiadów coś się zmienia w polityce. Proszę zwrócić uwagę, że no, wydaje się, że to nie ma nic związanego z polityką, ale te obrazki wstrząsające rzeczywiście dziwnego drżenia pani Angeli Merkel przy okazji oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy, czy w innych, przy innych okazjach, to, że pokazuje to niemieckie niemiecka telewizja publiczna, to już jest sam fakt...
Znana z niezwykłej umiejętności ukrywania różnych rzeczy niekorzystnych i niewygodnych.
Teraz mamy właśnie te negatywne komentarze. Zwróćmy uwagę, kandydatka Ursula von der Leyen dostała poparcie 27 państw na Radzie Europejskiej przy jednym wstrzymującym.
27 do jednego, coś mi to przypomina.
Tak, ale ten jeden to były Niemcy. Angela Merkel, jak tłumaczyła, ona wstrzymała się od głosowania nad kandydaturą Ursuli von der Leyen, ponieważ ma świadomość, że jej partnerzy w wielkiej koalicji rządowej w Berlinie, czyli socjaldemokraci, są zdecydowanie przeciw. No i można się zastanawiać, ale czy czasem ta kandydatka niemiecka jest dobra, zważywszy na to, że krytykuje ją bardzo mocno niejaki Martin Schulz, wypróbowany przyjaciel Polski.
Znany z umiejętności układania książek tak. Na półkach.
A ponieważ on ją bardzo mocno krytykuje, więc chyba arebur należy to traktować jako swego rodzaju rekomendację. Mielibyśmy naprawdę poważny problem i powód do zmartwienia, gdyby nagle Martin Schulz bardzo chwalił panią Ursulę von der Leyen.
No ale polscy komentatorzy też twierdzą, że to nie jest dobra kandydatka. Oczywiście ci opozycyjni, ponieważ położyła Bundeswehrę na łopatki podobno.
I cóż w tym złego można powiedzieć? Pół żartem, pół serio. Znaczy, prawda jest taka, że zaniedbania, gdy chodzi o obronność Republiki Federalnej Niemiec, mają znacznie dłuższą historię niż tylko okres urzędowania pani minister Ursuli von der Leyen. To jest kwestia właściwie od upadku muru berlińskiego, ten stan gotowości Bundeswehry systematycznie się obniża. Rzeczywiście ona niewiele zrobiła, żeby ten stan poprawić, ale też ona była wykonawczynią ogólnej polityki, czyli tej architektury polityki i bezpieczeństwa, którą ustalał urząd kanclerski.
Przypomnijmy, u Angeli Merkel pani Ursula von der Leyen jest cały czas...
Jest stale i to jest kolejny dowód na to, że skoro Angela Merkel była postawiona w takiej sytuacji, że musiała, można powiedzieć, zgodzić się na transfer transfer jednego z filarów swojego gabinetu, czyli pani minister Ursuli von der Leyen, to rzeczywiście sytuacja była podbrankowa z punktu widzenia Angeli Merkel. I tu rzeczywiście można powiedzieć, no, nomen omen, polityka niemiecka wchodzi w jakiś stan rozedrgania.
Panie profesorze, skoro jesteśmy już przy Niemcach, to wróćmy do tej landyzacji. U nas słowo obce całkowicie, ale Niemcy są podzielone na landy i dobrze się mają chyba.
No tak, bo tutaj dochodzimy do oczywiście kluczowego pytania modelu państwa.
I prawda? Perspektywy historycznej.
Tak, i dla Niemiec landyzacja, czyli to delegowanie wielu obowiązków, czy wielu zadań w polityce wewnętrznej właśnie na landy, to jest, można powiedzieć, kontynuacja wielowiekowej tradycji właściwie od czasów średniowiecza, kiedy poszczególne kraje, właśnie landy niemieckie, były samodzielne, były królestwami, były księstwami, marchiami i to potem nawet utrzymało się po zjednoczeniu Niemiec przez Bismarcka. I potem trwało, więc ten model dla Niemiec jest organicznie historyczny i sprawdzony, można powiedzieć. Jedynym wyjątkiem w tym okresie rzeczywiście najnowszej historii Niemiec, kiedy to nie występowało, to było 12 lat dyktatury narodowo-socjalistycznej. A tak, to był wzorzec. Natomiast dla nas, z naszego punktu widzenia, no landyzacja zupełnie nie odpowiada zarówno historycznym tradycjom, jak i przede wszystkim potrzebom dnia współczesnego, bo nam nie tyle potrzebna jest decentralizacja, co integracja. Integracja. Mówimy do słuchaczy, którzy są na tak zwanych ziemiach zachodnich i północnych. Przede wszystkim te ziemie, czyli mniej więcej 1/3 terytorium państwa polskiego, ciągle potrzebuje nie tyle decentralizacji, co integracji z resztą państwa. Więc ten model forsowany przez niektórych polityków dzisiaj opozycyjnych, radykalnej decentralizacji, on idzie wbrew rzeczywiście interesom przede wszystkim właśnie tych ziem, na których się dzisiaj znajdujemy. Czyli tych ziem, które zostały wcielone do Polski po 1945 roku, a one potrzebują przede wszystkim integracji.
A to się zaczęło, te pomysły się zaczęły zresztą bardzo różne, zrzucone później do jednego worka, zaczęły się od wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego i sposobu głosowania Polaków.
No właśnie.
Zresztą najpierw fałszywie Polska podzielona na pół, później jak się okazało, że w gminach te wyniki wyborów były różne, to się to tak ładnie nie dzieliło.
No tak, nagle się okazało, że najliczniejszymi miastami w Polsce to jest Pleszew i Świebodzin, bo się okazało, że parę milionów ludzi tam mieszka, którzy używając języka Rafała Grupińskiego pogonili Platformę i głosowali inaczej niż trzeba było. Więc teraz wariant B w postaci głoszenia programów radykalnej decentralizacji, te 21 haseł, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał.
To zresztą ukradziony symbol, prawda?
No wiadomo, że to gra jest symbolami, no bo chodziło o datę 4 czerwca, Gdańsk, 21 postulatów, więc my, podobnie jak wtedy stoczniowcy w sierpniu 80 roku, my jesteśmy w awangardzie narodu dobijającego się o swoją wolność i niepodległość. To jest oczywiście zagrywka propagandowa, natomiast istota rzeczy polega na tym, co jest w tych 21 postulatach. Proszę zwrócić uwagę, te postulaty na przykład, które przygotowała Fundacja Batorego, zbliżona do Platformy Obywatelskiej.
I finansowana przez George'a Sorosa. Proszę.
A propos finansów, tam znajduje się postulat wprowadzenia w ramach decentralizacji podatku od nieruchomości związanego z rzeczywistą wartością nieruchomości. Czytaj podatek katastralny, czytaj podatek katastrofalny dla wielu osób, ponieważ miałby on charakter wywłaszczeniowy.
Jarosław Kaczyński natychmiast zaprzeczył, żeby rząd miał takie jakieś tego typu zamiary. Nigdy nie wprowadzimy, powiedział jasno.
No bo raczej chcą wprowadzić ci, którzy głoszą ten projekt decentralizacyjny i w tych projektach, proszę to przeczytać sobie w internecie, zwłaszcza ten projekt decentralizacyjny przekazany przez Fundację Batorego, od którego nikt się z partii opozycyjnych nie odciął. Tam jest punkt o wprowadzeniu wprost podatku od nieruchomości związanego z rzeczywistą wartością właśnie tych posiadłości. Domów, działek, to oznacza wprowadzenie podatku katastralnego, czyli katastrofalnego dla milionów ludzi.
Na które zwykłych, szarych obywateli nie byłoby zwyczajnie stać. Czym by to skutkowało?
To by skutkowało, że rocznie zamiast, tak jak dzisiaj, powiedzmy, podatek od nieruchomości, powiedzmy, pi razy oko 200-250 zł wynosi, no to by razy 10 albo jeszcze więcej, parę tysięcy złotych rocznie taki podatek by musiał być w takiej wysokości uiszczany. I dla wielu osób, zwłaszcza starszych, którzy nie mają możliwości powiększania swoich dochodów, to byłaby katastrofa.
I pułapka swego rodzaju, bo musieliby zacząć się chyba pozbywać tego majątku,
oczywiście,
prawda? Na który by nie byłoby ich stać.
Proszę zwrócić uwagę, po raz kolejny w historii mamy taki oto przypadek.
Niedawno jakoś tam uwłaszczyliśmy kulawo, ale jakoś
ci, którzy mówią o prawach ludu i demokracji, to tak praktyce, jak podejmują działania, to służy to przede wszystkim właśnie, jak w tym przypadku, wywłaszczaniu tego ludu, to znaczy milionów obywateli z ich własności, to znaczy faktycznemu wywłaszczaniu, ponieważ rzeczywiście stworzony by został mechanizm zmuszający ludzi do wyzbywania się za niskie pieniądze swoich nieruchomości, bo taka jest gra sił rynkowych. Jeżeli na rynku pojawia się dużo towaru, no to ten towar tanieje. Tak by było z nieruchomościami.
Decentralizacja właściwie w takim sensie miałaby skutki fatalne dla pojedynczych obywateli.
Przede wszystkim dla właśnie tych...
I brak odpowiedzialności na przykład takiej rządowej, partyjnej, którą można zawsze zweryfikować przy pomocy wyborów.
To jest w tej postaci model decentralizacji, który zaprezentowano na przykład w Gdańsku 4 czerwca tego roku. To jest prosta droga do stworzenia dysfunkcyjnego państwa, mówiąc uczonym językiem, czyli nieskutecznego, mało efektywnego i nienowoczesnego, ponieważ nam z punktu widzenia właśnie państwa nowoczesnego i efektywnego trzeba przede wszystkim skutecznych mechanizmów integrowania tych ziem, mówimy o tych naszych ziemiach właśnie zachodnich, z resztą państwa. Proszę zwrócić uwagę, nawet w tym niemieckim modelu landyzacji oni nie są w stanie do dzisiaj tak w pełni zintegrować dawnego NRD.
A tam wpłynęły setki miliardów. Bilion.
Tak, i ciągle mamy do czynienia z tak zwanym Ostfluchtem, czyli ucieczką Niemców z tych landów byłej NRD na zachód.
Tam, gdzie jest normalnie i tam, gdzie się lepiej żyje.
Tak? A mówimy o silnym państwie, o długich tradycjach właśnie modelu decentralizacji, więc my musimy wyciągać także wnioski z tego, co się dzieje na zachód od naszych granic i postępować nie według jakiegoś ideologicznego schematu, tylko szukać rzeczywiście tych skutecznych metod zarządzania państwem. A skuteczna metoda zarządzania państwem takim, jak my mamy, to jest jednak konieczność zapewnienia mechanizmów skutecznej integracji, na przykład gdy chodzi o kwestię własności.
No tutaj nieuregulowaną do końca przecież.
No właśnie.
Mówię o ziemiach zachodnich.
Właśnie, jeżeli byśmy to teraz zostawili w gestii kolejnych samorządów, które, nie łudźmy się, mają dość luźny stosunek do zapewnienia obywatelom trwałości ich posiadania, to będzie rzeczywiście z punktu widzenia żywotnych interesów państwa polskiego, użyjmy tutaj takiego górnoletniego słownictwa, ale rzeczywiście do tego tutaj, do tej kwestii dochodzimy, to będzie bardzo szkodliwe.
Jeszcze są takie kwestie jak Śląsk na przykład. Ruch Autonomii Śląska. Śląska, którego szefem jest notabene nie Ślązak, pan doktor Gorzelik. Co w takim przypadku, gdyby ta landyzacja jakaś, czy ten podział dziwaczny nowy się udał?
No to by tylko wspierało takie rzeczywiście sztucznie nadymane twory, jak właśnie ten ruch autonomii Górnego Śląska. Pewno zaraz by się pojawił jakiś ruch autonomii Kaszubszczyzny.
Już tam gdzieś kiełkował kiedyś.
No albo na przykład ruch autonomii Kurpiów, czy ruch autonomii, nie wiem, Północnego Mazowsza. No można sobie różne konfiguracje wyobrazić. Natomiast tu chodzi przede wszystkim właśnie nie o ideologię, tylko o skuteczny model zarządzania państwem. I w tym modelu zaprezentowanym przez różne partie opozycyjne, wbrew ich hasłom, nie chodzi o skuteczność zarządzania państwem, tylko o właśnie plan B, gdy chodzi o próbę odzyskania władzy. Plan A się nie udał, bo jednak Leszew i Świebodzin okazały się za silne. No więc teraz plan B, czyli drogą pośrednią poprzez model decentralizacyjny.
Ale już Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków się wyłamał. Profesor Majchrowski powiedział, że, przepraszam, dokładnie prawie zacytuję, nie będzie się naparzał z rządem. Te samorządy są gotowe do walki z rządem nieomal.
No bo w tych samorządach, których pan redaktor przed chwilą wspomniał, rządzi Platforma. Mi bliski jest przykład Poznania i tam rządzi prezydent Jacek Jaśkowiak, reprezentujący mocno lewe skrzydło Platformy Obywatelskiej, a w Radzie Miasta jest większość Platformy i SLD. I analogiczna sytuacja jest w Gdańsku, jak wiadomo w Warszawie i to jest rzeczywiście nic nowego, można powiedzieć, bo to jest polityczne przedłużenie Platformy Obywatelskiej i oni w ten sposób nie tyle realizują politykę tego rzeczywistej samorządności, bo jak popatrzymy na przykład na zaniedbania, gdy chodzi o infrastrukturę, gdy chodzi o szkolnictwo w Poznaniu czy w Warszawie, to mamy do czynienia rzeczywiście z zaniedbaniem przez tamtejszy samorząd podstawowych zadań, natomiast bawienie się w tak zwaną wielką politykę jest rzeczywiście tylko jak gdyby też odwracaniem się od tych rzeczywistych zadań.
Do Gdańska jeszcze wrócimy pewnie, ale podobno pani Dulkiewicz została namaszczona przez Donalda Tuska na kandydatkę na prezydenta Polski.
Czyli widać, przewodniczący Rady Europejskiej bardzo nie chce, żeby pani Dulkiewicz została prezydentem Polski. Już pomijając oczywiście oderwanie od realiów, znaczy szans pani Dulkiewicz na, przy ewentualnej kampanii prezydenckiej, to jednak no, ostatnie wydarzenia polityczne w Polsce pokazują, że raczej Donald Tusk nie ma szczęśliwej ręki do namaszczania kogokolwiek.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję.
A komentował dla państwa profesor Grzegorz Kucharczyk. To była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.